Radosław Pyfel, analityk, komentator, znawca Chin, związany m.in. z Instytutem Sobieskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry. Dziękuję za zaproszenie. Dziękuję też wszystkim moim darczyńcom, bo dzięki nim mogę zajmować się komentowaniem spraw międzynarodowych, również w Radiu Wnet. Także bardzo, bardzo dziękuję.
A nam bardzo miło, że jest pan naszym gościem i także dziękujemy za obecność. Już teraz przechodzimy do naszego tematu. Zaczynamy od relacji chińsko-amerykańskich i od cytatu. Naszym najwyższym priorytetem jest stabilizacja relacji chińsko-amerykańskich i uniknięcie jakichkolwiek nieporozumień po serii błędnych słów i działań Stanów Zjednoczonych, tak powiedział minister spraw zagranicznych Chin w poniedziałek w czasie rozmowy z ambasadorem Stanów Zjednoczonych w Pekinie. Jak powinniśmy interpretować tę wypowiedź? Czy możemy mówić o jakimś resecie relacji chińsko-amerykańskich?
No pewnie chcielibyśmy zauważyć ten reset w relacjach amerykańsko-chińskich, dlatego że to oznaczałoby stabilizację sytuacji na świecie, ale raczej chyba takiego resetu bym nie oczekiwał. To zresztą, nawiązując tutaj do naszych wielu rozmów na antenie Radia Wnet, po prostu te interesy tych dwóch supermocarstw są rozbieżne i jeżeli mamy nawet jakiś okres stabilizacji, to jest on bardzo krótki. Problem chyba polega na tym, że wszystkie dzisiaj mocarstwa świata, nie wyłączając tych dwóch największych, czyli Stanów Zjednoczonych i Chin, walczą o światowy pokój, walczą o stabilizację. No a jeśli supermocarstwa walczą o pokój, no to raczej powinniśmy być zaniepokojeni. Ja osobiście jestem zaniepokojony tymi słowami, tą pokojową retoryką, bo jeśli oba mocarstwa mówią, że walczą o pokój i o stabilizację, no to możemy się spodziewać wielu napięć. Tutaj oczywiście tym głównym napięciem jest Tajwan, jest Cieśnina Tajwańska, jest Morze Południowochińskie, inna wizja jakby, inne wyobrażenie tego, jak powinien funkcjonować Indo-Pacyfik, czy bezpośrednie otoczenie Chin, gdzie Chiny uważają to za swoją domenę i uważają, że Tajwan jest częścią Chin i że należy respektować polityki jednych Chin. Z kolei Amerykanie przedstawiają się jako obrońca swobody żeglugi w tym terenie i też obrońca takich wolnościowych tendencji na Tajwanie, które określane są w Pekinie z kolei jako separatystyczne. Już nie wchodząc w argumenty obu stron, wydaje mi się, że będzie bardzo trudno to pogodzić, no ale niewątpliwie taka rozmowa przynajmniej miała na celu złagodzenie tych napięć, czy na jak długo to się uda, to zobaczymy, ale myślę, że długofalowo to chyba raczej ta rozmowa tak wiele nie zmieni, bo zmienić się nie może.
Wspomniał pan o Tajwanie, to oprócz tych deklaracji na poziomie dyplomatycznym, jeżeli chodzi o pomoc Stanów Zjednoczonych, też idą konkrety. Kongres USA zatwierdził pomoc zbrojeniową dla Tajwanu o wartości nawet do miliarda dolarów. No i to chyba jest taka właśnie ta najbardziej drażliwa kwestia w tych relacjach chińsko-amerykańskich, ale pytanie, czy pańskim zdaniem może to wyeskalować do takiego momentu, że będziemy mieli wojnę na Tajwanie, bo też takie komentarze, kiedy mieliśmy przecież te manewry wojskowe wokół wyspy w ostatnim czasie, takie komentarze też się pojawiały.
No tak, to niewątpliwie grozi nam. Grozi nam wybuch jakiegoś konfliktu kinetycznego po drugiej stronie Eurazji. Zresztą zastanawiamy się nad tym w Polsce już od kilkunastu miesięcy, bo to jest ściśle powiązane z polami bitewnymi Ukrainy. Ten akt, czy to wsparcie wojskowe, o którym pani wspomniała, ono miałoby się odbywać dokładnie na takich samych zasadach, na jakich Stany Zjednoczone już ponad chyba 35 razy wsparły Ukrainę, więc to jest ten sam mechanizm, tym razem zastosowany wobec wyspy. No i moglibyśmy się zastanawiać, co to oznacza dla Polski, gdyby ten konflikt kinetyczny wybuchł po drugiej stronie Eurazji, właśnie na Indo-Pacyfiku. Otworzone zostało pierwsze biuro łącznikowe NATO w Tokio, no, które też pokazuje, że ten region będzie coraz ważniejszy. Mamy również napięcia na Półwyspie Północno-Koreańskim. No i cóż, możemy powiedzieć, że ta wojna pewnie nikomu się, no tak, znaczy przynajmniej tak wszyscy deklarują, że nikomu się nie opłaca, ale tak bywało w historii ludzkości, że wszyscy zawsze deklarowali, że wojna im się nie opłaca, a później do niej dochodziło, często nawet i w wyniku przypadku, bo tutaj może po prostu nastąpić jakiś niekontrolowany incydent i to już nawet niekoniecznie w Cieśninie Tajwańskiej, ale bardzo dużym takim punktem zapalnym stały się Filipiny również w ostatnich tygodniach, gdzie Amerykanie zwiększyli jakby swoją obecność wojskową. Ostatnia też wizyta Ferdynanda Marcosa Juniora w Stanach Zjednoczonych no była tego wyrazem i tam no dochodziło do incydentów gdzieś tam z udziałem jakichś kutrów rybackich, gdzie Chińczycy no gdzieś tam ścierali się z jakimiś nawet no właśnie statkami czy obiektami z Filipin i Stany Zjednoczone tutaj zadeklarowały, że stoją po stronie Filipin i będą ich bronić, jakikolwiek tutaj atak czy incydent będzie skutkował odwetem. No a to już oznacza, że jesteśmy bardzo blisko jakiegoś efektu domina, że podpłyną jacyś, nie wiem, rybacy, podpłyną jakieś kutry, potem podpłyną kutry z drugiej strony, odpowiedzą ogniem i potem już nikt nie, każdy przedstawi swoją wersję wydarzeń, ale dojdzie do właśnie tej eskalacji, o której pani wspomniała w swoim pytaniu. Więc sytuacja jest bardzo napięta i no jakkolwiek jedni komentatorzy straszą tą wojną, inni uspokajają, no to muszę powiedzieć, że tutaj wszystkie warianty trzeba brać pod uwagę bardziej niż kiedykolwiek wcześniej.
Bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. To teraz jeszcze na moment spójrzmy na relacje chińsko-rosyjskie, ale też w tym kontekście na reakcję Unii Europejskiej. Mamy ten projekt 11 już pakietu unijnych sankcji na Rosję, ale w niego też wpisano 8 chińskich firm. To tak naprawdę no, po raz pierwszy pada propozycja, aby chińskie firmy objąć sankcjami za wspieranie tej machiny wojennej, rosyjskiej machiny wojennej i dostarczanie komponentów. Czy mamy jakąś reakcję ze strony Chin?
Jeszcze nie zauważyłem jakiejś szczególnej reakcji, ale spodziewam się, że będzie ona, no w jakiś sposób będą te sankcje bagatelizowane. Znaczy Chiny mogą podkreślić, że są w ogóle przeciwko polityce sankcyjnej i będą się odcinać od jakiegokolwiek wsparcia rosyjskiego, mówiąc, że to była działalność jakichś prywatnych firm albo że nie ma to nic wspólnego z polityką Chińskiej Republiki Ludowej i szczerze mówiąc nie sądzę, żeby to zmieniło relacje chińsko-europejskie i chińsko-rosyjskie i ten balans, który Chiny wykonują także po ostatnim telefonie do Kijowa i po tej rozmowie między Xi Jinpingiem a Wołodymirem Zełenskim, gdzie cały czas przedstawiają się jako strona niezaangażowana, jako mediator, jako arbiter w tym sporze, dążący do uspokojenia sytuacji. Ostatnio nawet poparcie rezolucji w Organizacji Narodów Zjednoczonych, w którym jeden z rozdziałów zawierał potępienie Rosji jako agresora za przeprowadzoną agresję w 2008 roku na Gruzję i również na Ukrainę. No po czym przedstawiciel Chin w ONZ-cie odciął się jakby od poparcia tej rezolucji, bo stwierdził, że poparcie całej rezolucji nie oznacza poparcie tego jednego konkretnego rozdziału, więc myślę, że Chiny będą lawirować i tak przedstawiać swoje stanowisko, aby każdy zobaczył to, co chce. No, czy chce zobaczyć, że Chiny popierają Rosję, to też będzie mógł znaleźć argumenty na poparcie tej tezy. Albo będzie chciał postrzegać Chiny jako siłę pokojową, to również znajdzie argumenty na poparcie tej tezy. No, to jest jedna z naczelnych zasad w ogóle polityki chińskiej, czyli utrzymywanie strategicznej niejednoznaczności. Nie wiadomo do końca, co zrobimy. To jest właściwie przeciwieństwo polskiej polityki, bo my chcemy pokazać się jako kraj odpowiedzialny, przewidywalny, który wiadomo, co zrobi. W Chinach jest to zupełnie coś przeciwnego, a myślę, że to nałożenie sankcji no, dla Chin nie będzie jakoś szczególnie bolesne. One dysponują ogromnym rynkiem, pamiętajmy o tym, który jest bardzo atrakcyjny dla europejskich firm i Chiny też manipulując jakby dostępem do tych rynków, jeżeli będą chciały, to łatwo odpowiedzą też i Europie, czy koncernom europejskim. No nie mówię to akurat o Polsce, ale bardziej o Niemczech czy Francji, a Europa jednak ponosi duży koszt no tej już kilkunastomiesięcznej wojny na Ukrainie i taka Europa osłabiona tą wojną czy skutkami tej wojny też dla Chin jest łatwiejszym partnerem, bo bardziej wrażliwym na jakiekolwiek tutaj akcje czy sankcje odwetowe, które Chiny mogłyby wprowadzić, ale myślę, że tego nie spodziewałbym się, żeby chciały to robić akurat w tym przypadku.
To jeszcze tylko spójrzmy na kwestie gospodarcze. To jest tak, że Chiny no, dysponują ogromną ilością instrumentów, aby wpłynąć na Rosję. Tak jak pan powiedział, to jest taka trochę polityka lawirowania, nie do określenia i tak chyba można by ogólnie te relacje chińsko-rosyjskie określić. Oczywiście tutaj Rosja z perspektywy tego mniejszego, tego junior partnera, ale pytanie, czy w ogóle jest taka opcja, czy w interesie Chin jest to, aby osłabić bardzo mocno gospodarczo Rosję, a może jeszcze inaczej, czy Chiny mogłyby pozwolić umrzeć rosyjskiej gospodarce.
To dobrze, że zadała pani to pytanie o interes Chin, bo już obawiałem się, że to będzie kolejne pytanie o to, po której stronie stoją Chiny. A na takie pytanie no, trudno byłoby odpowiedzieć, bo zresztą Chińczycy, podobnie jak Viktor Orban, odpowiedzieliby, że stoją po swojej stronie. Stoją po stronie Chin. No i teraz jaki jest ten ich interes i jak będą go realizować? No zakładam oczywiście, że mniej więcej taki rozwój sytuacji, jaki jest teraz, nie jest dla Chin jakoś szczególnie niekorzystny. I tak na dobrą sprawę do końca nie wiemy, czy w ich interesie jest jak najszybsze zaprowadzenie pokoju, a taki przecież zaprowadzono na Bliskim Wschodzie, gdzie pogodzono Iran i Arabię Saudyjską, bo przedstawiciele tych krajów przyjechali do Pekinu i doszło do tego porozumienia, chociaż wydawałoby się, że jest niemożliwe. Chiny będą miały prawdopodobnie bardzo dobry wynik gospodarczy w tym roku, ponad 5%. To są dane IMF-u z kwietnia, Międzynarodowego Funduszu Walutowego i też wielu ekonomistów i komentatorów mówi o tych 5% wzrostu PKB. Sami nawet już przedstawiciele Chin chyba podali konkretną liczbę, właśnie 5% wzrostu gospodarczego. No i cóż, Rosja wzięła na siebie ciężar jakby, czy no, destabilizuje światowy ład globalny na własny koszt trochę, na własną odpowiedzialność. Chiny się przyglądają temu z boku. Nie pozwolą pewnie Rosji upaść tak, jak my byśmy chcieli, bo u nas co 3 tygodnie, znaczy najpierw jest przekonanie, że to jest jakiś blok, koordynacja wszystkich w ogóle działań między Rosją a Chinami, ścisły blok, ścisły sojusz, jakaś zimna wojna. 3 tygodnie później już Xi Jinping upokarza Putina, już Chiny są przeciwko Rosji. Natomiast Chiny balansują, Chiny grają. Chinom taka Rosja, jaka jest, no jest, nie przeszkadza za bardzo, nawet pomaga, jest tym narzędziem w projektowaniu nowego ładu globalnego, więc nie pozwolą jej upaść, no ale też nie pozwolą jej za bardzo wzrosnąć, tak, bo nie może być dwóch słońc na niebie i nie może być restauracji potęgi imperialnej Rosji, nie może być Piotra Wielkiego w Moskwie i nie może być wielkich Chin. Co do tego chyba nikt nie ma wątpliwości, no ale jakie będzie to przybierało konkretne, znaczy jak to będzie się konkretnie odbywać, jak to się będzie przekładać na konkretne działania Chin, no to jest enigma, no to jest trudne do przewidzenia, to jest trudne do odgadnienia i może rozczarowałem panią i naszych słuchaczy, ale no jeżeli ktoś mówi, że wie, to nie wie do końca, bo tak zresztą mówią słowa starożytnej księgi taoistycznej i często tak jest w przypadku Chin, zwłaszcza kiedy jest ta gra imperiów na już tutaj wysokim poziomie i wielu z tych imperiów no, ukrywa swoje prawdziwe zamiary. Jak będzie, pewnie pokażą, może nawet nie tyle wydarzenia najbliższych tygodni, co ich skutki, bo będziemy to obserwować i dowiadywać się pewnie za jakiś czas, co tam postanowiono i jakie ruchy zostały wykonane.
I teraz pan niejako mnie wywołał do odpowiedzi, więc oczywiście ani nas pan nie rozczarował, nigdy takiej sytuacji nie było i też dlatego tak często i chętnie zapraszamy pana na antenę Radia Wnet. Dziękuję za komentarz. Radosław Pyfel, analityk, komentator, pisarz, ekspert do spraw chińskich, związany między innymi z Instytutem Sobieskiego, był gościem Popołudnia Wnet. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję pani i wszystkim widzom i moim darczyńcom. Kłaniam się, miłego dnia.